Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo Pańskie. Witajcie, poganie. Niech was nie obraża moje powitanie, jeszcze mi się zrymowało, dlatego że w tym jest dobra nowina. Kiedyś jak pojechałem na konwiwencję do Weplewa, to mnie starszy kolega tak przywitał. Witaj, poganinie. Jest też taka książka. Ja, stary poganin. W każdym z nas jest trochę z poganina, starego człowieka, który musi wreszcie umrzeć, żeby się narodził ten nowy. Ale z tym też trzeba ostrożnie, bo kiedyś na katechezach dla dzieci takich już większych, które miały być ochrzczone, biskup Kiernikowski tłumaczył te teologię świętego Pawła i później dziecko tak to posłuchało i zrozumiało po swojemu, mówi, że chodziło o to, że ten starszy pan musi umrzeć. Niech starszy pan nie umiera, tylko niech we mnie umrze poganin. Niech wreszcie umrze ten stary człowiek, by narodził się nowy, żyjący w mocy chrztu, żyjący Ewangelią, zasłuchany w słowa Jezusa Chrystusa. Dlaczego nas nie powinno to też obrażać? Dlatego, że jak dzisiaj słyszymy, to poganie się cieszyli. Cieszyli się, gdy usłyszeli nakaz Pana, który jest tak naprawdę proroctwem, które się o to wypełnia. Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Oczywiście dzisiaj słyszymy, jaki był tego kontekst. Apostołowie w mocy Ducha Świętego idą najpierw, że tak powiem, do swoich i wśród swoich głoszą. Oni łażą po synagogach, po bożnicach. I tam, gdzie jest miejsce słuchania słowa, głoszą kerygmat, czyli prawdę, że Jezus umarł, zmartwychwstał i że żyje. Ale to nie jest przyjęte. I tak jak próbowano zagłuszyć prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa, wcześniej jak się próbowano pozbyć Jezusa Chrystusa i ostatecznie się to udało, bo został ukrzyżowany, tak teraz walczy się z Jego Ewangelią, walczy się z tym nauczaniem, walczy się z tą prawdą, próbuje się ją zagłuszyć i ośmieszyć. Więcej, dowiadujemy się z tego dzisiejszego opisu, że motywem jest zazdrość, że więcej słuchaczy mieli, że pociągali ludzi, no bo tak jest Słowo Boże, żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia myśli serca, ono pociąga, ono zbawia, tak to działa. I wpadli w zazdrość. Przypomina mi się pewna taka historia, to się działo na zachodzie naszej diecezji, nazwijmy bardzo upraszczając, bo nie chciałbym generalizować i kogokolwiek jakoś obrazić, ale upraszczając, żeby tą historię przedstawić, wyobraźmy sobie, że są dwa ośrodki duszpasterskie i w jednym ośrodku się nic nie dzieje, nazwijmy ten ośrodek, że to był ośrodek prowadzony przez kasiarzy, okej? Okay? Natomiast w drugim ośrodku były zakładane wspólnoty i działalność charyzmatyczna i ożywienie niesamowite dla parafii. I tych nazwijmy charyzmatykami. I wyobraźcie sobie taką paradoksalną sytuację, że kasiarze siedzą i nic nie robią, patrzą na charyzmatyków i mówią, oni to dla pieniędzy robią. Słyszeliście, żeby wspólnoty charyzmatyczne były dla pieniędzy robione? To nie o to zupełnie chodzi. Owszem, z istoty tego, czym jest wspólnota, będzie wynikało, że nagle pojawi się też odpowiedzialność za innych i że pewne potrzeby też się pojawią i że nie będzie z tym problemu. Ale to jest wtórnie, bo najpierw jest zgłoszony kerygmat. Najpierw chodzi o nasze osobiste nawrócenie. Chodzi o pewien wysiłek głoszenia. I oto kasiarze mówią na charyzmatyków, bo oni to dla kasy robią. No kpina. A to dokładnie stało się też w początkach Kościoła, kiedy Żydzi z zazdrości zaczęli przeklinać, bluźnić. Rozumiecie, co tu się dzieje? Bluźnią Bogu, można powiedzieć, przeciwko tym, którzy głoszą Słowo Boże. No, niesamowite. Jakaś przewrotność, jakaś zawiść tym wszystkim. Ale tak, proszę Państwa, było i tak chyba jest i czy tak będzie. I wtedy następuje ten moment zwrotny, że apostołowie odwracają się od Żydów. Należało najpierw wam głosić. Przeszliśmy do swoich, ale żeście nas nie przyjęli. następuje punkt zwrotny, można powiedzieć, strategii, chociaż tak naprawdę nie chodzi o strategię apostołów, tylko o głupstwo głoszenia słowa. To pociąga, to zbawia, to zaraża, to przemienia życie, to przemienia myślenie. I zwracają się do pogan. To jest ta dobra nowina dla nas. Bo dzięki temu, że oni się tam zwrócili do pogan, to wprawdzie 1000 lat później, ale myśmy też usłyszeli o Chrystusie i stali się chrześcijańskim narodem. I Bogu niech będą dzięki. I jak teraz, w taki trochę może przenośny sposób, jeśli uznam tu, teraz, kiedy siedzę w tej ławce, że jestem jeszcze poganinem, ja stary poganin, ale jest mi głoszone Słowo Boże, jest głoszona dobra nowina, to jest powód do radości dla mnie, bo ja się mogę zmienić, ja się mogę nawrócić. Nie swoimi wysiłkami, ale mocą tego Słowa, mocą Ducha Świętego. I niech was to nie obraża, że was tak nazwałem, bo i we mnie też pewnie stary poganin drzemie i dlatego musi być nieustannie zwyciężany przez nowego człowieka, żyjącego w mocy chrztu, karmiącego się Słowem i Eucharystią. I świadomego tego, że przynależy do wspólnoty, czyli do owczarni. Taki oto mamy dzisiaj piękny obraz, piękny przykład, piękne porównanie. Chrystus to dobry pasterz, my to owczarnia i Jego owce. Kiedy słyszę ten fragment Ewangelii, to przypomina mi się taki film, nie pamiętam tytułu. Szkoda też, że nie jest to osobiste doświadczenie, choćby z pielgrzymki do Ziemi Świętej, ale ten film i tak mi wiele naświetlił. Oto była tam przedstawiona taka scena, kiedy do wodopoju, do jakiegoś zbiornika wodnego przychodzą dwaj pasterze z dwoma dużymi stadami. I podczas gaszenia pragnienia, nie wiem, czy tak można w stosunku do owiec powiedzieć, że one gaszą pragnienie. Chodzi o to, że one tam piły tę wodę, to się, jak piły, to się przemieszały. A później pasterz zawołał jeden tu, drugi tam i one się rozeszły. Bez ryzyka pomieszania, bez jakiegoś takiego drżenia. O, zabierzesz mi moje owce. To jest niesamowite. Na czym jest oparte to zjawisko? Musiałbym jakoś, nie wiem, psychologię zwierząt wejść albo jakieś inne rzeczy. Tak czy inaczej jest to oparte, tyle można zrozumieć i wywnioskować, na znajomości głosu, brzmienia głosu, na tym, że te owce rozpoznają, że to jest ich pasterz i idą za nim. I pewnie Jezus to dokładnie wiedział, to obserwował, chociaż był synem cieśli, ale znał te klimaty pasterskie, bo one były dość powszechne w Palestynie i wiedział, co mówi. Ten obraz właśnie wykorzystał. I o tę znajomość właśnie chodzi. Co to znaczy znać też w sensie biblijnym? Adam poznał Ewę, to najbliższe, bardzo intymne poznanie. Znać to być w relacji, to mieć jakąś więź. My się wtedy znamy, kiedy ze sobą przebywamy, kiedy się spotykamy. Wczoraj, jak była Droga Światła, to mówiłem o tych spotkaniach, nie? Było kilkanaście tych spotkań Jezusa z tymi, których odwiedzał, do których przychodził. Z tego spotkania, z bycia razem. Oczywiście tam też jest i łamanie chleba, jest i przekaz, i nakaz misyjny, i ustanowienie sakramentu pokuty, i weźmijcie Ducha Świętego, i tak dalej. Ale z tych spotkań rodzi się więź. To, że ja tutaj mówię, i im bardziej mówię, im więcej mówię, im więcej mówię o sobie, tym bardziej się odsłaniam. Być może jest to ryzykowne, ale też daje się poznać. Państwo mają tę możliwość. Ja takiej albo aż takiej nie mam, o ile, prawda, państwo mi pozwolą, to też chętnie skorzystam z okazji, by się poznawać, bo na tym opiera się nasze życie, że się spotykamy i poznajemy, odsłaniamy. Czasami wychodzą różne rzeczy, czasami różne wychodzą brudy, czasami się kompromitujemy, ale tak chyba jak w rodzinach, nie, że się po prostu wybacza i że się więcej rozumie i że pewnych więzi się nie da zniszczyć, że największa nawet zadra jakaś, jak to młodzi mówią, jakiś przypał, nie zniszczy tego, co się zawiązało, co stanowi taką więź, co tworzy tą relację. I to właśnie wyraża to słowo znam. Bóg chce takiej relacji z nami. On jest otwarty, on do nas mówi, on przychodzi, on się objawiał przez proroków, objawił się w pełni przez Chrystusa i się odsłania przed nami. Oznajmia nam, daje nam to orędzie o swojej miłości. Najbardziej przemawia krzyż, najbardziej przemawia Jezus. On jest pełnią objawienia. Bóg wcielony, Słowo, które stało się ciałem, Jezus Chrystus. Daje się poznać. I Bóg zna też nas. Zna nas po imieniu. Jak powie bodajże Izajasz. Więcej, na innym miejscu będzie napisane w piśmie, że nawet włosy na naszej głowie są policzone, że Bóg nas do tego stopnia zna, że nie jesteśmy mu obojętni. To nie jest jakiś deizm, że Bóg jest, ale się nami nie interesuje, że też prawdą wiary jest prawda o opatrzności Bożej, o zainteresowaniu Boga naszym losem i życiem, o zaangażowaniu w nasze zbawienie, o Jego życzliwości wobec nas, o tym, że chce nam błogosławić, a przede wszystkim, że nas zna. To stara zasada pedagogiczna, naucz się jak najszybciej imion dzieci i mów do nich po imieniu. Jak oni się tutaj burzą, niektórzy, bo łatwiej mi czasami jest zapamiętać nazwiska, bo zwłaszcza jak uczę starsze, to już kojarzę nazwiska i mówię, że księdza w trzeciej klasie mi taki berbeć mówi, po nazwisku to po pysku. Mówię, uspokój się, nazwisko też jest piękne, moje jest piękne, ja jestem z niego dumny, a to twoje ci się nie podoba, to też jakiś rodzaj imienia, ale jednak zobaczcie, po imieniu, nie? Po imieniu. Bóg nas zna i chce, byśmy Jego też poznali i żeby zawiązała się ta właśnie relacja, ta więź i żebyśmy dzięki temu byli szczęśliwi, bo przecież w Jezusie Chrystusie jest nasze szczęście, nasze zdrowie, nasze zbawienie. Ale żeby się poznać, to potrzeba tego wysiłku słuchania. Nim Bóg powie 10 słów, najpierw mówi słuchaj Izraelu. Żydzi to będą powtarzać każdego dnia jako modlitwę. Szemma Izrael. Słuchaj Izraelu. Po pierwsze słuchaj. Bądź też posłuszny. Nie wystarczy słyszeć dźwięki. Nie wystarczy rozróżniać, prawda, mowę. Bo jak się dobrze znamy, to już wiemy, kto to mówi, jaki to jest głos. Czyj to jest głos? W rodzinie bardzo dobrze. Czasami jakie to jest zabawne, jak syn ma taki sam głos jak ojciec, albo bardzo podobny, albo córka skrzeczy jak matka. To jest przepiękne. I rozpoznajemy się po głosie. Ale trzeba tego wysiłku, tej otwartości, żeby, no właśnie, po pierwsze słuchać. Ale co za tym idzie, też być posłusznym, a my nie chcemy być posłuszni. Ja tutaj tłumaczyłem dzisiaj młodzieży ten mechanizm, jak nas podsycają, podpuszczają, to diabeł to robi. Ten, który powiedział jako pierwszy non serviam, nie będę służył, podpuszcza cię, żebyś był indywidualistą, żebyś nikogo nie słuchał. A prawda jest taka, że robimy, myślimy, ubieramy się w to samo, co wszyscy, niemalże już na całym świecie. Ten globalizm, ten świat pojęty jako globalna wioska, zwłaszcza odkąd jest internet, myśli i mówi tak samo, słucha tych samych piosenek i tak samo patrzy na świat. I trzeba tutaj zacytować Gombrowicza, że to ktoś mi myśli. Wreszcie już jest tak, że ty myślisz, że to twoje myślenie, a to nie jest twoje myślenie, tylko to, co ci podano jako papkę w mediach. Tak to niestety wygląda. I podpuszczeni do tego tutaj próbujemy demonstrować. A przecież to jest utopia, bo zawsze ktoś jest nad nami, zawsze kogoś trzeba słuchać. A Boga przede wszystkim warto słuchać, bo chce naszego szczęścia i dlatego to posłuszeństwo Jego słowu jest niezbędne. Ale co zrobić, jak owce chcą być pyszne? Jak owce chcą po swojemu? Jak owce chcą się oddalić? Nie jest też taka piękna przypowieść, która mówi o miłosierdziu Bożym. Ja ją lubię cytować, ale w taki sposób nietuzinkowy, niestandardowy, niespotykany. Być może już tutaj to słyszeliście, ale powtórzę, bo to jest ciekawe. Jezus mówi, że jak się zgubi jedna, a zostanie 99, to pasterz idzie i szuka. Bzdura. Oni wiedzieli dobrze, że tak się nie robi. Tak się nie robi, bo jak ta, co wyszła, wróci, to wyciągnie następne. Będzie skołowana, błędna owca. Mówimy, ktoś idzie owczym pędem. Nie robi namysłu, czy to ma sens, czy nie, czy jest dobre, czy złe. Biegnie owczym pędem. Taka jest po prostu czarną owcą, jest trefna. Jak wróci, to trzeba jej łeb urżnąć. Nie zostawia się, bo to też nieekonomiczne. I nie zostawia się 99, żeby iść za jedno. To jest bzdura. Myśmy się przyzwyczaili, że to tak. A wiecie, o co tam w tym chodzi? O prowokację. Że Jezus ich chce zmusić do myślenia, zobaczcie, tak się nie dzieje, w waszych klimatach pasterskich takie rzeczy się nie zdarzają, ale to Bóg taki jest, bo jest miłosierny i idzie nawet za tą jedną, ale wy tak nie robicie, to nie takie zjawiska panują w tym świecie nomadów, wędrowców, pasterzy, czy jak ich tam zwał. Owce słuchają i idą za mną, a ja im daję życie wieczne. Dlaczego warto być posłusznym, nie poddawać się pysze i tym skłonnościom do osóbkowania się, czy jak to tam jeszcze inaczej można byłoby wyrazić, ale być posłusznym temu prawdziwemu pasterzowi, bo to daje życie wieczne. Bo to jest gwarancja szczęścia, bo nie ma innej. I dalej ta obietnica, która jest po prostu przepiękna. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Na innym miejscu jest napisane, uderzą w pasterza, a owce się rozproszą. Uderzenie w pasterzy daje właśnie taki efekt. I taki jest cel uderzania w pasterzy, żeby rozproszyć owczarnię. I wiem, że się jaracie tym filmem, który jest wrzucony na YouTube. bo już ponoć 2 miliony, ale to są dane z 11, bo proboszcz podawał. To już teraz nie wiem, ile jest. I was strasznie was to podnieca. Tylko wiedzcie dobrze, że uderzenie w pasterzy jest uderzeniem w was. Albo mówiąc jeszcze inaczej i piękniej, w nas, jako wspólnotę tych owiec należących do Chrystusa, jako wspólnotę chrześcijan, jako Kościół, jako mistyczne ciało Jezusa Chrystusa. Tylko nie uderzą w was, chociaż nas też uderzają, nazywając nas świniami, porównując Węgry do odbytu i tym podobne bzdury mówiąc. Na uniwersytecie w XXI wieku i elita polska bije brawo, intelektualna czy tam jaka inna. O zgrozo, gdzie myśmy zabrnęli? I nie łudźmy się i nie jarajcie się tym, że opluwają Kościół. Czy to jest prawda, czy nieprawda? Nie wypowiadam się, jeszcze tego nie widziałem. Prawdopodobnie jakieś wydarzenia są prawdziwe, tylko istnieją pewne niebezpieczeństwa. Po pierwsze generalizowanie, przerzucanie na wszystkich. A po drugie znajomość celu to jest po to, żeby uderzyć w pasterza, a wtedy rozproszą się owce. A jak mówił Jan Maria Vianney, jak parafia zostanie na 20 lat bez pasterza, bez proboszcza, to krową będzie oddawać cześć. I to o to chodzi, żebyśmy byli jak te krowy, albo jak świnie, bo już tak nas nazywają, żebyśmy byli bezmyślni, wykonywali ich polecenia, dali się zmanipulować, nie mieli własnego zdania i nie wierzyli w Jezusa Chrystusa i Ewangelię, bo to jest wystrzelone w kosmos, bo to się w pale nie mieści, bo to jest niesamowite, bo to powoduje, że inaczej budujesz swoją hierarchię wartości, inaczej wybierasz, inaczej decydujesz, jesteś innym człowiekiem, nawet żyjąc w tym świecie i nie dasz się zmanipulować, nie dasz się skusić. I to jest niewygodne, i to jest niebezpieczne, i to jest niepotrzebne. I dlatego się atakuje pasterzy. Ale owce bez pasterza błądzą, pójdą na manowce, zaatakują ich wilki. A wilki od tego są, jak mówił profesor Kisiel, że wyją i ryją. I myślicie, że to tak, prawda, tak można być pustka w życiu? Albo że można pójść do innych najemników, albo pastuchów i że oni wam dadzą paszę i będziecie nakarmieni? Nie, to jest pasza otruta. To jest pasza zmanipulowana genetycznie albo medialnie na razie. To jest pasza, która jest śmiercionośna, bo diabelska. Tam się nie pożywicie. Tam nie zaspokoicie swojego pragnienia. Bo tylko bycie przy pasterzu Jezusie Chrystusie, który ma swoich oficerów tutaj na ziemi, biskupów i kapłanów, którzy są tylko ludźmi, ale są pasterzami wybranymi i wyświęconymi. I działającymi na rzecz Jezusa Chrystusa, w Jego imię rozgrzeszającymi i sprawującymi Eucharystię, który jest chlebem dającym życie wieczne. W Jezusie Chrystusie tylko jest to szczęście, ta tajemnica życia wiecznego. Ale daje nam Jezus obietnicę, daje dobrą nowinę nawet wobec tego, co się dzieje. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ktoś chce nas rozbić, skłócić, obrzydzić wam, mnie, i moich współpracowników po to, żeby rozbić te owczarnie, żeby zabrać owce, żeby je przekabacić, żeby tylko konsumowały, żeby zaciągały kredyty, żeby nie myślały, żeby były niewolnikami banków. To o to chodzi. Ale Jezus mówi, nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Bramy piekielne go nie przemogą, Kościoła. Tylko to nas podtrzymuje w istnieniu. Tylko to dodaje nam nadziei. Tylko to sprawia, że ja tu wychodzę i mówię mimo wszystko z mocą. A myślicie, że to jest łatwe dla mnie? Jak się spotykam każdego dnia z niechęcią, z oporem, z hipokryzją. Jak widzę, co się dzieje w mediach, to myślicie, że mnie to nie kosztuje stanąć przed wami i głosić? Ksiądz proboszcz mówił dzisiaj przepiękne słowo o swojej mamie, która go prosiła, ale ty bądź dobrym księdzem. Moja też mi zawsze to powtarzała, ale mówiła mi jeszcze jedną rzecz, z którą się nie zgadzam i w której się nie słucham matki. Mówiła, nie ufaj ludziom. Wiecie, że ksiądz mojej parafii rodzinnej, ale pracujący w Warszawie, zginął bez wieści kilkanaście lat temu. Jest nagrobek na cmentarzu w Sorokomli, ale nie ma ciała do tej pory. Jak matka ma tam funkcjonować? A jak matka ma funkcjonować, jeśli czyta to w prasie, widzi w internecie i widzi w telewizji? Jak ma funkcjonować? Jak ma patrzeć na swojego syna? Jak wie, że jest nienawidzony, że jest przeklinany, że jest opluwany i oczerniany przez wiernych z jego własnej parafii, którzy łażą po zakładach kosmetycznych, po fryzjerach, po sklepach i plują na Kościół i na księdza? Jak ta matka ma żyć i funkcjonować? Dlatego mówi, nie ufaj ludziom, bo zginął tamten ksiądz. Nie ufaj, ale ja jej nie słucham. Bo na prymicji usłyszałem od księdza, który głosił mi słowo, nie bój się ludzi, nie lękaj, ja jestem z tobą. po wszystkie dni aż do skończenia świata. I tylko to mi daje moc. Ale ile mnie to kosztuje, to jeden Pan Bóg wie. I wielu z was tego nie rozumie i nie zrozumie. I ja nie staję tutaj dzisiaj, żeby się użalać i żeby się tłumaczyć, żeby prosić o litość coś w tym stylu. Ale jaka jest walka wewnętrzna? Co się dzieje, ja tu mówiłem też do obierzchowanych, za kulisami, to tylko Bóg wie i ja. A wy widzicie tylko te 45 minut, no jak się zagadam 50 albo godzinę w niedzielę. Większość z was tylko tyle mnie widzi, tyle zna. I mówicie, co ksiądz robi? Leży pewnie cały dzień. A ty nic nie rozumiesz. Nie rozumiesz, jak wygląda moja codzienność. Że to jest walka z diabłem. I za każde takie demaskowanie jego działania ja dostaję na różnej płaszczyźnie. Posłuchajcie sobie. Ojca, który pochodzi, Marianina, który pochodzi z Darewicznej. Jego konferencji w internecie na temat zagrożeń duchowych. Jak systematycznie, może powiedzieć stara szkoła trochę. Jak mówi, jak diabeł się materializuje, jak atakuje na przestrzeni uczuć, na przestrzeni psychicznej, na przestrzeni duchowej, a nawet na materialnej. Jak ci się coś ciągle psuje, jak ci coś nie idzie, jak ci ludzie nie rozumieją, jak ci na scholi przyjdą i odstawiają, jakby diabeł w nich wstąpił. Ja mam naprawdę dość czasami. Ja nie mam siły. Bo przyszli przecież nikt im nie kazał, bo w szkole to jest obowiązek szkolny, a przecież na scholi... Jaki obowiązek? To wszystko dobra wola powinna być. Przychodzi, mnie niszczy. Ja nie mam siły już czasami. Ale później przychodzi ten namysł, że to może za grzechy, że przyjmij to z pokorą, że może i sami nie wiedzą, co robią, że może trzeba powiedzieć o nich, jak Jonasz, w księdze Jonasza mówi, tam 120 tysięcy ludzi, którzy nie używają lewej ręki od prawej, co oni są Bogu Ducha winni, może diabeł ich kusi, a może taka twoja rola, nie poddawaj się, idź dalej, głoś. Masz być pasterzem. Najlepszym, jakim możesz być. Ale będziesz takim tylko wtedy, kiedy będziesz zjednoczony z Jezusem Chrystusem, bo On jest dobrym pasterzem. My jesteśmy słabe uszami. My jesteśmy niegodni tej łaski. Jeden ksiądz kiedyś powiedział mu coś o wygranej. Mówił, ja już wygrałem. Bo kapłanem jestem. Ja już wygrałem. Ale trudna to misja. To bycie duszpasterzem. Pasterz powinien cuchnąć owczarnią. Mówią. A wy dacie się poznać? Sprawi, żebym ja poznał ten zapach? Powiecie prawdę? Żeby cię bzdury opowiadać, słodzić, ubarwiać, a za oczami swoje. Nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ten Ojciec nas pociąga, On nas zaprasza. On mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. Ale nie łudźcie się. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Chcecie film o rolnikach? Chcecie film o lekarzach, o nauczycielach? Kiedyś była spowiedź, to proboszcz mówił też o 11. Spowiedź była publiczna. Chcielibyście tak? Dziękujcie Bogu, że jest ten sakrament tak skonstruowany, a nie inaczej, żeby przyjść i wyznać swoje grzechy i być wolnym i czystym. Że Jezus Chrystus powiedział, weźmicie Ducha Świętego, komu odpuścicie grzechy, są odpuszczone, komu zatrzymacie, są i zatrzymane. Dziękujcie Bogu. A chcecie filmy o różnych grupach zawodowych, a może o jednym, drugim, trzecim? Chcielibyście, żeby wasze grzechy zostały ujawnione? Każdy z nas ma za uszami. Każdy. Bo nie jesteśmy sektą czystych. Nie jesteśmy idealni. Jak ktoś tak twierdzi, tego obrażą mi słowa o poganinie, bo on przecież chrześcijanin jest, on jest doskonały, on do kościoła chodzi, na tacę nawet daje. I nie zrozumie nic z tego, czym jest Ewangelia, która jest wezwaniem do nawrócenia i która zakłada, że my jesteśmy poganami, jesteśmy grzesznikami i nie jesteśmy czyści. Ta wizja, którą dzisiaj na koniec już roztacza przed nami święty Jan, w Apokalipsie. Co ona przedstawia? To jest wizja zbawienia, wizja nieba. To, czego my pragniemy. I tam są ludzie, którzy 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich języków, ludów i narodów. I poganie, i inni. Wszyscy, którzy usłyszeli o Chrystusie i przyjęli to imię, którzy uznali Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ta liczba jest symboliczna. To do wszystkich jest to przesłanie. Kto przyjmie, kto powie tak, ten będzie zbawiony. I oni idą w białych szatach. Ale te szaty nie są same z siebie białe, bo wybielili, jest napisane, bo wybielili je we krwi baranka. Co to jest za prawda? Że ja, ksiądz, jestem grzesznikiem, ale i ty jesteś grzesznikiem. I jedyną mocą wybielającą, oczyszczającą, uświęcającą jest krew Jezusa Chrystusa. Ta krew, która została przelana na krzyżu. Ta krew, która tutaj w Eucharystii jest obecna. Ale tą mocą tej krwi, jak ja czasami słucham egzorcystów, charyzmatyków, jak oni się modlą do krwi. Ja wam rozdawałem takie obrazki, tam leżą w konfesjonale. Bierzcie je sobie. Z modlitwa do krwi Chrystusa, zawierzenie dnia, całego życia. To ta krew nas zbawia, to ona nas oczyszcza. I chociaż ona czerwona, to wybiela, oczyszcza. Tylko w tym jest nasze zdrowie, nasze zbawienie. I nie łudźmy się, że mamy do czynienia z jakimiś nieskazitelnymi ludźmi. Kiedyś z jedną zakonnicą rozmawiałem i ona mówi, że ksiądz to nie człowiek. Mówię, nie, siostro? I ją tak podpuściłem, w kozieróg trochę zagnałem. Mówię, to siostra mi powie, to pod człowiek czy nad człowiek? I ona chyba nie chciała mi przykrości sprawić i mówi, że nad człowiek. Mówię, myli się siostra. Mylą się wszystkie moherowe berety, które ubóstwiają księdza jako księdza i myślą, że jest aniołem, który nie sika i który się unosi 10 centymetrów nad ziemią i nie jest człowiekiem, bo jest nad człowiekiem. I równie bardzo mylą się ci wszyscy hejterzy, lewacy i inni wrogowie Kościoła, którzy mają nas za podludzi, którzy nas opluwają, którzy nas traktują jak świnie, którzy gardzą nami i odbierają nam autorytet, traktując nas jak podludzi. Jedni i drudzy się mylą. Jesteśmy ludźmi, aleśmy wygrali, bo dostali coś najwspanialszego, czego pewnie jeszcze sami nawet nie rozumiemy, może kiedyś zrozumiemy, jak umrzemy. Dar kapłaństwa i misję bycia pasterzem, dusz pasterzem. I to przesłanie, i ten nakaz. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.